Chciałbym dzielić się dzisiaj z wami słowem o głupocie. Taki tytuł kazania. Kiedy czytałem w ostatnim czasie Boże Słowo, to właśnie moją uwagę zwróciła ilość fragmentów, które mówią o głupocie. I tak pomyślałem sobie, że z jednej strony ja już może często powtarzałem taki zwrot, że głupota ludzka i Boża miłość nie zna granic i przekonałem się w moim życiu i o własnej głupocie i o Bożej miłości, ale czytając Boże Słowo dostrzegłem też to, że jesteśmy jako ludzie i jako ludzie wierzący wzywani, aby właśnie nie pielęgnować w sobie takiej postawy, która jest związana z głupotą. Ale z drugiej strony też Słowo Boże mówi i werset, który jest wersetem w programie tygodnia, związany też z tytułem kazania, niechaj nikt siebie samego nie oszukuje, jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby stać się mądrym. I to wielki paradoks, można by powiedzieć, chrześcijaństwa. Aby być naprawdę mądrym, trzeba stać się głupim. I z jednej strony Boże Słowo nas przestrzega i wzywa do tego, abyśmy unikali głupoty, abyśmy robili wszystko, żeby takiej postawy nie naśladować, nie pielęgnować, nie kierować się takimi kryteriami, ale z drugiej strony i też apostoł Paweł często mówiąc o sobie, mówi, że jest głupi dla Chrystusa. I chciałbym dzisiaj może o tych kilku paradoksach powiedzieć, podzielić się z wami. Chciałbym rozpocząć od też definicji, bo z tego, co udało mi się znaleźć, jest wiele może definicji głupoty i nawet chyba trudno jest zdefiniować głupotę, ale przeczytam, jak to encyklopedie podają. Głupota to niedostatek rozumu, przejawiający się brakiem bystrości, nieumiejętnością rozpoznawania istoty rzeczy, związków przyczynowo-skutkowych, przewidywania i kojarzenia, charakteryzuje się pychą, śmiałością, podejrzliwością, niskim lub nieistniejącym samokrytycyzmem, niezdolnością do zdziwienia, dążnością do ekspansji. Termin ten nie jest obecnie używany w nauce, chociaż w XIX wieku próbowano tworzyć klasyfikację różnego rodzaju głupców i głupoty. Określenie kogoś mianem głupca jest pejoratywne. Znalazłem nawet rodzaje głupoty. Głupota teoretyczna to przekonanie o posiadaniu wiedzy, której w rzeczywistości się nie posiada. Głupota praktyczna to nieumiejętność odpowiedniego postępowania i zachowania. Głupota społeczna to brak samodzielnego myślenia i działania grup społecznych, mogą być przyczyną powstania fanatyzmu i łatwości ulegania manipulacji. Ktoś inny próbował zdefiniować to w taki sposób, że nie jest głupotą czegoś nie wiedzieć czy czegoś nie rozumieć, ale głupotą jest upierać się przy błędach, lekceważąc zdanie innych. I jeden profesor, też mi się to podobało, częściowo zdefiniował głupotę w taki sposób. Głupota jest bardziej pewna siebie niż mądrość. Ja pamiętam, jeszcze też do takiego świadectwa się odniosę, zanim przejdę do fragmentów Bożego Słowa. Mój przyjaciel Andrzej Kulita, on kiedy mówił swoje świadectwo, to opowiadał o tym, jak był z kilkoma swoimi towarzyszami ówczesnymi, starymi recydywistami, zaproszony na takie spotkanie chrześcijańskie i będąc tam dosyć dobrze się bawili, kiedy śpiewano pieśni, ale kiedy zaczęto się modlić, to ci jego towarzysze powiedzieli, że albo to towarzystwo rozgonią, pobiją tych ludzi, albo się zaraz zawiną i pójdą, ale Andrzej powiedział, że on tutaj zostaje i powiedziano mu, jakżeś głupi, to zostań. I mówi, ja głupi, zostałem i ja głupi dzisiaj żyję wolnym życiem. Ja jestem szczęśliwy, jestem uratowany, nie wróciłem już, bo 9 razy wychodził z więzienia, więc za 10. razem już nie wróciłem. Mam rodzinę, mam pracę, funkcjonuję normalnie, a oni mądrzy poszli. Jeden mądry zapił się na śmierć, drugi mądry zamarł na przystanku, a trzeci mądry zabił człowieka i siedzi w więzieniu. Więc mówi, co tu jest mądre, co tu jest głupie? I mówił dalej o tym, to też pamiętam, to mnie też tak poruszyło. Mówi, że kiedy jeszcze zanim usłyszał Ewangelię, to na którymś, pomiędzy którymiś odbywaniami kary, bo miał tych wyroków 9, więc dosyć często wracał do więzienia, ale pomiędzy tymi wyrokami, które odsiadywał, będąc jeszcze na wolności krótki czas, znalazł jakiś poniemiecki hełm i mówi, w tym hełmie stanął na środku Kłodzka na skrzyżowaniu i kierował ruchem. I wszyscy jeździli tak, jak on wskazywał, jak mają jeździć. Mówi, nawet wtedy jeszcze milicja, bo jego znano i się go bano, więc też milicja jeździła w kółko, jak on tym ruchem kierował. Mówi, że za taki numer to tydzień czasu pił za darmo i był taki równy gość. Ale potem, kiedy się nawrócił i stanął na chodniku z gitarą i zaczął śpiewać o swoim Zbawicielu, to mówili mu, że jest głupi. I on mówi, co tu jest mądre w tym świecie, a co jest głupie? Mówi, to ja chcę być głupi taki wobec tego świata, żeby żyć z Panem Jezusem Chrystusem. To takie świadectwo, ale obrazuje też rzeczywistość tego świata i rzeczywistość bycia uczniem Pana Jezusa, rzeczywistość chrześcijaństwa. W Bożym Słowie, jak naliczyłem, terminów i sformułowań dotyczących głupoty jest 195. Głupi, głupiec, głupieć, głupio, głupota i głupstwo. Razem tych słów i miejsc w Starym Testamencie i w Nowym to 195, tyle naliczyłem. Prawie wszystkie udało mi się przeczytać, ale mam też dobrą wiadomość na dzisiaj, wszystkich dzisiaj nie będziemy czytać. Ale chciałbym kilka, może naście wersetów z Bożego Słowa przeczytać. Myślę, że często czytając Boże Słowo spotykamy się z takim terminem jak głupi czy głupota i może czasami jesteśmy zadziwieni tym, że w Bożym Słowie w ogóle takie słowo się pojawia i mało tego, często Bóg używał tego słowa. Dzisiaj pastor na początku czytał fragment z Księgi Objawienia, który mówi o pieśni Mojżesza i Baranka. A ja właśnie też przygotowując się do dzisiejszej usługi czytałem tą pieśń Mojżesza, to 5 rozdział, 5 Księga Mojżeszowa, 32 rozdział. I chciałbym tutaj kilka myśli z tego tekstu też przytoczyć. Wiecie, to też było dla mnie zaskoczenie, że dzisiaj na początku nabożeństwa jest ten fragment przywoływany. Ta pieśń Mojżesza została dana Mojżeszowi przez Boga. To nie, wiecie, tak, że Mojżesz poprosił Jacka Cygana czy innego tekściarza, żeby napisać taki tekst do pieśni, ale to Bóg mu powiedział, jak tekst tej pieśni ma przebiegać, co ma być w tej pieśni zawarte. Ale jeszcze w 31 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej od 19 wiersza przeczytam, bo wtedy, wiecie, to jest już czas, kiedy niedługo Mojżesz ma odejść, ma umrzeć. Miejsce Mojżesza ma zająć Jozue. Bóg przygotowuje, i jeszcze tutaj też czytamy w tym, dał Jozuemu też część ducha, który był w Mojżeszu. Bóg wyposażył Jozuego przez Ducha Bożego, wyposażył go w to, co będzie potrzebne, aby był przywódcą tego narodu, aby Boży plan Jozue mógł realizować. Ale tutaj jeszcze Bóg mówi do Mojżesza takie słowa w 19 wersecie. Teraz więc śpiszcie sobie tą pieśń i naucz jej synów izraelskich, włóż ją w ich usta, aby ta pieśń była dla mnie świadkiem pomiędzy synem, przeciwko synom izraelskim. I Bóg dalej mówi też o tym, jak te słowa są istotne. I potem 32 rozdział to właśnie słowa tej pieśni. I one się kończą też słowami Mojżesza. W 46 i 7 wersecie Mojżesz mówi takie słowa. Weźmijcie do serca swego wszystkie słowa, którymi ja was dziś ostrzegam, abyście je przekazali waszym synom, by starannie spełniali wszystkie słowa tego zakonu, gdyż nie jest to dla was słowo puste, lecz jest ono waszym życiem. I przez to słowo przedłużycie życie swoje na ziemi, do której przeprawicie się przez Jordan, aby ją objąć w posiadanie. Zobaczcie, jak szczególne słowa kończące, tu też występuje zamiennie, pieśń i prawo, i zakon. Ta pieśń była prawem. Ta pieśń miała być także świadkiem, bo Bóg, wiecie, już dużo wcześniej przygotowuje też naród wybrany do tego, co ma się dziać w przyszłości, ale też i w tej pieśni jest, wiecie, wielkie ostrzeżenie, żeby oni już wcześniej mogli być świadomi tego, że Bóg zna ich myśli, zna ich serce i Bóg wie, że przyjdzie taki czas, że oni zaczną chodzić swoimi ścieżkami, że odwrócą się od Boga. I tutaj, wiecie, w tej pieśni, w 32 rozdziale 5 Mojżeszowej, w 6 wersecie, jakie Mojżesz, słowa, które Pan mu dał, wypowiada i co Bóg mówi do narodu wybranego, czy Panu tak odpłacicie, ludu głupi i niemądry? I już tutaj, wiecie, to można, bo chyba to nie jest tak elegancko mówić o głupocie, czy nazywać kogoś głupcem. Ale tutaj w przykładzie Biblii Warszawskiej w 6 wersecie Bóg mówi do narodu swojego wybranego, ludu głupi i niemądry. No możemy powiedzieć, jak nam to nie przystoi, to Bogu to Bóg wie, Bóg zna swój lud. Jak często, jakbyśmy czytali też inne miejsca Starego Testamentu, w księdze Jeremiasza czy Izajasza, Bóg mówi, nazywa wprost swój naród wybrany, że jest głupi. Wiecie, ale ta głupota jest związana z czym? Tutaj też, jak gdybyśmy całą tą pieśń mogli przeanalizować, kontekst mówi o tym, to był naród, który poznał Boga, doświadczył Jego przemożnej ręki, Jego prowadzenia, Jego ochrony, Jego opieki. Ci ludzie znali Boga, wiedzieli, kim jest Bóg. A mimo to zaczęli chodzić swoimi ścieżkami, odwrócili się od Niego, zlekceważyli to, że On jest święty, że dał im swoje prawo, że wskazał kierunek, że wymaga posłuszeństwa, poddania Jemu. Ludzie się od tego odwrócili. I na tym polegała głupota, że wiedząc, rozumiejąc i znając, w swojej pysze odwrócili się od tego, co Bóg im dał, co im mówił, co im objawił i jak swoją wielkość przed nimi objawiał. Oni to zignorowali i od tego się odwrócili. Tutaj też kontekst mówi o tym, że oni pójdą za cudzymi bogami. I potem też tam właśnie w księdze też i Ezechiela, Jeremiasza, już będę tego czytał, Bóg mówi o głupocie rzemieślników, którzy z drewna czynią bożka, bądź ze złota czynią bożka. To głupota myśleć, że drewno może być Bogiem. To głupota myśleć i robić z kawałka złota coś, co wydaje się, że może być Bogiem. To głupota, tak mówi Bóg. I tutaj słowo to występujące, adresowane do ludu Bożego, głupota, też mnie, że tak powiem, tutaj porusza i zastanawia. I w Bożym Słowie chyba najbardziej znany, przynajmniej w moim takim mniemaniu, fragment, który mówi o głupocie, o tym, że człowiek może być głupi, czy jest głupi, no to psalm 14, pierwszy werset. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Bo jeżeli ludzie idą za innymi bogami, cokolwiek innego sobie ustanawiają za to, że jest jako to, co jest godne uwagi, posłuszeństwa, poddania swojego życia temu, to musieli uznać, że nie ma tego jedynego prawdziwego Boga. I tak samo w psalmie 53, drugim wersecie jest ta sama prawda. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny. I teraz głupota to nie tylko stan pewnej świadomości, ale ta świadomość, ta decyzja odrzucenia Boga jest związana z określonym sposobem postępowania. I tu Boże Słowo mówi w tym psalmie 14, mówi o nieprawości, mówi o popełnianiu ohydnych czynów. Wiecie, bo to nie może być tylko tak, że ktoś w określony sposób myśli i to nie ma przełożenia na jego sposób życia, na jego postępowanie. Głupota odrzucenie Boga zawsze jest związana z tym, że człowiek jest pełen nieprawości i popełnia ohydne czyny i żyje w sposób taki, który uwłacza jego godności jako Bożego stworzenia, a tym samym znieważa swojego Stwórcę. I z drugiej strony też w tym psalmie 53 czytamy w trzecim wersecie: Bóg spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, kto jest rozumny, który szuka Boga. Więc głupota jest przedstawiana jako postawa ludzi, którzy odwracają się od Boga i tym samym żyją w haniebny sposób, a mądrość polega na tym, że postawa takich ludzi wyróżnia się szukaniem Boga. Nie doskonałym życiem idealnym, ale tą postawą, która jest skoncentrowana na szukaniu Boga. Kilka może wersetów z przypowieści Salomona, bo to chyba największe źródło tych fragmentów mówiących o głupocie. Przypowieści 10:1. Mądry syn sprawia ojcu radość, lecz syn głupi jest zmartwieniem dla matki. I podobna treść jest w 15 rozdziale, 20 wersecie, potem też jeszcze i w 17, ale 10 jeszcze rozdział, 18 werset. Nie ma nienawiści w ustach sprawiedliwego, lecz kto rozsiewa oszczerstwa, jest głupi. Rozsiewanie oszczerstw jest jakąś domeną kogoś, kto jest głupi. Przypowieści 11:29. Kto w swoim domu sieje zamieszanie, dziedziczy wiatr, a głupi staje się niewolnikiem mądrego. 12:1. Kto miłuje karność, miłuje mądrość, a kto nienawidzi karcenia, jest głupi. To w kontekście jeszcze definicji, że głupota jest skoncentrowana na sobie, nie ma żadnej dozy samokrytycyzmu, też się charakteryzuje pewną pychą i pewnością tego, że wie najlepiej i nie jest otwarta na to, żeby coś przyjąć z zewnątrz i zmienić swoją postawę. 12:15 w przypowieści Salomona. Droga głupiego wydaje mu się właściwa, lecz kto słucha rady, jest mądry. 16 werset. Głupi od razu okazuje swoją złość, lecz roztropny nie zważa na obelgę. Wiecie, i nawet w tym zważanie na obelgę i złość to cecha, która charakteryzuje kogoś, kto jest głupi. Tak pisze Salomon. 14:1 przypowieści Salomona. Mądrość kobiet buduje ich dom, lecz głupie własnoręcznie go burzą. 15:21. Głupota sprawia radość nierozsądnemu, lecz mąż roztropny chodzi ścieżką prostą. I wiele można by czytać. Jeszcze tylko taki fragment, który też mnie się podoba. To z przypowieści Salomona 17:12 werset. Lepiej spotkać niedźwiedzicę, której zabrano młode, niż głupca w jego szale. Przypowieści 1:7. Bojaźń Pana jest początkiem poznania. Głupcy gardzą mądrością i karceniem. Albo jeszcze taki fragment, przypowieści 22:15. Głupota tkwi w sercu młodzieńca, lecz rózga karności wypędza ją stamtąd. Kaznodziei 9:3. Lecz również serce synów ludzkich jest pełne zła i głupota jest w ich sercu, dopóki żyją, a potem idzie się do umarłych. Tutaj też chciałbym teraz przejść też do Nowego Testamentu, ale przeczytałem dwa fragmenty, które też wskazują na to, że serce człowieka jest miejscem, w którym zamieszkuje głupota. Lecz również serce synów ludzkich jest pełne zła i głupota jest w ich sercu, dopóki żyją. I kiedy czytam Nowy Testament i słowa, które Pan Jezus powiedział w Ewangelii Marka w 7 rozdziale, i kiedy Pan Jezus mówił o tym, co kala człowieka, tu jemu zarzucano tam, że nie przestrzega obrzędów, że nie myje rąk, że to, co uczynił, to było wielkim zgorszeniem dla faryzeuszów i tak dalej. Potem uczniowie też musieli być pouczeni. Tutaj czytamy w 7 rozdziale od 17 wersetu. A gdy opuścił lud i wszedł do domu, pytali go uczniowie jego o tę przypowieść i rzekł im: tak więc i wy jesteście niepojętni, nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go kalać, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy. Mówił bowiem, to co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Albowiem z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Z serca człowieka, w sercu człowieka jest głupota. I o tym Stary Testament mówił, Salomon o tym pisał, też psalmy niektóre o tym wspominają. Wiecie, i w Starym Testamencie też mnie to zastanawiało. Ludzie, którzy w szczególny sposób doświadczali relacji, bliskości z Bogiem, również mówią o własnej głupocie. I powiem szczerze, dla mnie to jest bliskie i też mnie to często podnosi, że nie tylko ja dostrzegam moją własną głupotę, ale na przykład Aaron w 4 Księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale, 11 wersecie, Aaron mówi takie słowa: ach, Panie mój, nie poczytaj nam za grzech tego, cośmy w głupocie swojej popełnili i ściągnęli na siebie winę. Jaka okoliczność była? Pamiętacie, Miriam i Aaron zaczęli mówić przeciwko Mojżeszowi. Czy tylko Pan przez niego przemawia, a my? Tam oczywiście jest kontekst, bo to szemranie, to takie przestawianie trochę sprawy w duchowym wymiarze miało podłoże konfliktu chyba pomiędzy Miriam a żoną Mojżesza. Mówili, że jest kuszytką, że to, że tamto, a potem zaczęli szemrać i Pan to usłyszał. I Aaron jest świadomy tego, że pozwolił na to, żeby głupota, która jest w jego sercu, poprowadziła jego i Miriam do takiego działania, którego konsekwencją było to, że Miriam stała się trędowata. Wiecie, że Pan dosyć zdecydowanie i szybko zareagował na taką postawę. I wtedy Aaron mówi: w głupocie swojej ja to zrobiłem. Oj, głupi jestem, co ja zrobiłem? Na co pozwoliłem? Kiedy czytam psalm 38, to psalm Dawida. Dawid, co mówi w 38 psalmie, w 6 wersecie: rany moje cuchną i ropieją z powodu głupoty mojej. Jakie mocne słowa. I kto to mówi? Dawid, mąż według serca Bożego. W psalmie 69, w 6 wersecie także Dawid mówi takie słowa: Boże, Ty znasz głupotę moją, a winy moje nie są Ci tajne. W 73 psalmie, werset 22, to Asaf, ten, który jest też autorem psalmów, mówi: byłem głupi i nierozumny, kiedy myślałem, że Boga nie ma w moim życiu, że czułem się osamotniony. W 85 psalmie, w 9 wersie, synowie Koracha, co mówią: chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg, Pan, zaiste zwiastuje pokój ludowi swemu i wiernym swoim, aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej. I tutaj synowie Koracha w tym psalmie, wierzę, z inspiracji Ducha Świętego, też stwierdzają pewną prawdę. To są słowa skierowane do ludu Bożego, do wiernym, do tych, którzy są wierni Panu. Oby tylko nie zawrócili do głupoty swojej. Więc o czym to mówi? Że człowiek niestety ma w sobie taką skłonność, bo w jego sercu jest głupota i może w głupi sposób myśleć, głupio postępować i zawracać, kiedy jest uwolniony, oczyszczony z tego przez Pana, to do swojej głupoty może zawracać. W Przejściach Salomona, w 9 rozdziale, 6 wierszu czytamy: porzućcie głupotę, abyście żyli i chodźcie drogą roztropności. Porzućcie głupotę. Być może kogoś dotykam czy obrażam, kiedy cytuję fragment Bożego Słowa, porzucić głupotę, to może skierowane do innych. Czy może Aaron miał taką chwilę słabości i Dawid, czy Asaf, czy tam synowie Koracha dostrzegali pewną prawdę, no ale my, dzisiaj ja. Jak to w definicji było głupoty stwierdzone, żeby kogoś określać głupcem, to jest bardzo pejoratywne, negatywne, to jest obraźliwe. I myślę, że w naszym życiu, może w tym okresie dzieciństwa, lat szkolnych, zdarzyło nam się, że ktoś nas nazwał głupkiem czy głupcem. Czy było nam miło? I co się wtedy w nas rodziło? No jak we mnie to się jakiś tam bunt, agresja i niechęć i trzeba było kogoś sprowadzić na ziemię, kto tak mówił do mnie. I miałem taką jakąś też cechę, mówię, że nie popuszczę. Nie? Choćby ktoś większy ode mnie, to dostanę po głowie, ale chociaż tam raz go sięgnę w zęby. Taka jakaś we mnie była przekora i taka właśnie głupota, tak, żeby nie pozwolić, nie popuścić, ale odegrać się w takich sytuacjach i może też wielu innych. I też kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, to Pan Jezus przestrzega właśnie przed taką postawą w kazaniu na górze, w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, od 21 wiersza czytamy: słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. W Nowym Testamencie występuje kilka słów greckich, a to racha znowu jest też przekładem z aramejskiego, ale jakby w swoim znaczeniu, w swojej treści znaczy bardzo podobnie, co słowo greckie moros. Są takie słowa, z tego też udało mi się w mądrych słownikach znaleźć, które w Nowym Testamencie występują. Anoetos znaczy nierozsądny, nierozumny, głupi. Anoia znaczy nierozsądek, głupota, głupstwo, szaleństwo. Moriano znaczy uczynić głupim, być głupim, okazać się głupim, zgłupieć, utracić smak, zwietrzeć. Moria to szaleństwo, głupota. Morologia znaczy niedorzeczna gatanina czy głupia paplanina. Moros znaczy tępy, głupi, niedorzeczny. Jeszcze słowo afrosyne, znaczy bezmyślność, szaleństwo, lekkomyślność, głupota. Afron, nierozsądny, szalony, głupi, nierozważny. I dosyć wiele jest miejsc w Nowym Testamencie, gdzie te słowa greckie występują, a tutaj w 5 rozdziale, 22 wersetu, Pan Jezus użył słowa moros, znaczy tępy, głupi, niedorzeczny. Jeżeli powiesz swojemu bratu, że jest tępy, głupi, niedorzeczny, to Pan Jezus mówi, pójdziesz w ogień piekielny. I myślę, że to szczególne znaczenie dla nas, abyśmy ważyli słowa. To jest bardzo niewłaściwe i Pan Jezus bardzo to wyraźnie powiedział. Wskazuje nas na pójście w ogień piekielny, kiedy będziemy pozwalali sobie, żeby do brata skierować to słowo moros, że jest tępy, głupi i niedorzeczny. Ale czy Pan Jezus używał tego słowa wobec innych ludzi? Używał. On mógł, on może. I może kilka miejsc, gdzie występuje też to słowo. W Ewangelii Mateusza, w 7 rozdziale, i 26 wersecie, tutaj Pan Jezus mówi o mężu mądrym i o mężu głupim. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego. Moros. Pan Jezus tego słowa używa. Który zbudował swój dom na piasku i spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. W 23 rozdziale Ewangelii Mateusza, kiedy Pan Jezus kieruje słowa do faryzeuszów i do uczonych w piśmie, to w wersecie 17 mówi do nich: głupi i ślepi. Cóż bowiem jest większe, złoto czy świątynia, która oświęca złoto? I też używa Pan Jezus tego słowa moros. Głupi i ślepi, kieruje te słowa do uczonych w piśmie, do faryzeuszy. Wiecie, na czym też polegała głupota tych ludzi? To byli uczeni w piśmie. Oni znali słowo. Podobnie jak swego czasu naród wybrany znał Boże prawo, znał Boga, a mimo to nie okazywał posłuszeństwa temu, co Bóg mówił. Ci uczeni w piśmie Pan Jezus nawet tutaj mówi do uczniów, wszystko więc, co by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. I także to jest cecha głupoty. Mówią, a nie czynią. Podobnie jak ten głupi mąż, który budował dom, jest otwarty na słuchanie, ale zamknięty na wykonywanie, na okazywanie posłuszeństwa temu, co słuchał, w tym, co Pan Jezus mówił. W 25 rozdziale Ewangelii Mateusza Pan Jezus również używa tego słowa kilkakrotnie, słowa moros. My znamy tą przypowieść, myślę, że dosyć dobrze. Podobieństwo o 10 pannach. 5 jest mądrych, a 5 jest głupich. Ja może za chwilę też się odnoszę, bo chciałbym też trochę skupić naszą uwagę, na czym polegała głupota, co to znaczy i w czym się przejawiało to, że 5 panien było głupich. Pan Jezus jeszcze w kilku miejscach, też w 11 rozdziale Ewangelii Łukasza, kiedy mówił do faryzeuszów, mówił właśnie do nich głupcy, to 11:40, to podobieństwo o tym bogaczu, który, wiecie, był bardzo pracowity, bo on budował dużo, zburzył stare stodoły, zbudował nowe, gromadził tam dużo bogactwa i pewnej nocy usłyszał słowa, które Bóg do niego rzekł. Co do niego Bóg, pamiętacie, powiedział? Głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co zbudowałeś, zgromadziłeś, czyje będzie? Głupcze. Bóg powiedział tak do tego. I te słowa też, to słowo tutaj jest przez Pana Jezusa użyte. W Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale, 25 wersecie, kiedy Pan Jezus szedł z uczniami swoimi, jeden miał na imię Kleopas, pamiętacie, w drodze do Emaus, to co do nich powiedział? O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. I Pan Jezus mówi do nich o ich głupocie. Na czym polegała wtedy głupota tych uczniów? Nie byli skłonni, nie byli gotowi uwierzyć w to wszystko. Wiecie, Pan Jezus przez 3 lata, chodząc z nimi, mówił i wskazywał. Ale oni mniemali, oni mieli swoje wyobrażenie i trzymali się swojego. I na tym polega głupota, która jest przekonana o racji, o słuszności własnego poglądu i nie bardzo jest otwarta, żeby przyjmować coś, co nie zgadza się z tym, co jest w głowie tego, który w głupi sposób myśli. Trzyma się swojego. Potem w Nowym Testamencie, w liście do Rzymian apostoł Paweł też, kiedy pisze o ludziach, o tych, którzy poznali Boga, ale nie uwielbili tego Boga, nie dali Mu dziękczynienia. Rzymian 1:22, mienili się mądrymi, a stali się głupi. I tam jest kontekst mówiący o ludziach, którzy, wiecie, oni to nie byli ludzie, którzy w ogóle o Bogu nie słyszeli, czy nie mogli Go w jakiś sposób poznać. Ale właśnie głupota polegała na tym, że wiedzieli to, co o Bogu, jak tutaj czytamy w 1 rozdziale listu do Rzymian, ponieważ to, co o Bogu, 19 werset i poniżej, ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezczęścili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Twórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Straszny grzech i potem są konsekwencje takiej postawy i życia w grzechu, nurzania się w takich pożądliwościach i właśnie głupota. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. To ta postawa tutaj opisuje właśnie to, co jest związane z głupotą. W liście do Koryntian apostoł Paweł w 3 rozdziale, 19 wersecie pisze: mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. I też tutaj te słowa, które wcześniej podawałem, greckie, są używane. No jeszcze jest wiele innych miejsc, ja nie będę już tego teraz czytał. Chciałbym też troszeczkę, jak wspomniałem wcześniej, wrócić do tego 25 rozdziału Ewangelii Mateusza, bo wierzę, że to też jest niezwykle ważne i dla mnie jest przestrogą, która jest związana właśnie z tym, że niestety we mnie jest potencjał do tego, aby głupio myśleć, aby głupio postępować, aby zachowywać się w głupi sposób, bo z serca człowieka również pochodzi głupota, jak Pan Jezus mówił. Jak pisał Salomon, też te fragmenty wcześniej czytałem. Mamy tutaj historię. Pan Jezus mówi w tym 25 rozdziale Ewangelii Mateusza, mówi o 10 pannach. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca, a 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Jakże aktualne słowa dzisiaj. Jakże ważne i istotne dzisiaj dla nas. Myślę, że jesteśmy zgodni w tym, że to podobieństwo o 10 pannach, to podobieństwo Królestwa Niebios, o którym Pan Jezus mówi, odnosi się do ludzi wierzących, do Kościoła. Zobaczcie, czym różniły się na tym etapie głupie od mądrych. Jedne i drugie wiedziały, że nadchodzi oblubieniec. Jedne i drugie wyszły na spotkanie. Jedne i drugie znały tą prawdę. Wiecie, one znały teologię. One były gotowe do tego, żeby podejmować działania. Nie były w tym niechętne i oporne. Wyszły, znały prawdę, wiedziały, robiły dobre uczynki. Naprawdę, wiecie, to były osoby, które żyły porządnym życiem w Kościele. A dopiero ten moment przyjścia oblubieńca jest momentem, który weryfikuje, które są mądre, a które są głupie. Bo jakby do tej pory trudno było rozróżnić głupotę czy mądrość. Z jednym tutaj wyjątkiem one się czym się różniły? No jedne oprócz lamp wzięły naczynia czy bańki z oliwą, a te drugie wzięły tylko lampy. I tutaj wiecie, jest nawet napisane, że to nie było tak, że one w ogóle nie miały oliwy. Bo tu jest powiedziane w 8 wersecie: głupie rzekły do mądrych: użyjcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Czyli musiały te lampy być zapalone, ale nie miały dodatkowej bańki z oliwą, żeby tego paliwa dolać, nie było dystrybutora, więc płomień lampy zaczął gasnąć. Ale na tym etapie, zobaczcie, jest tak samo. Jedne i drugie mają lampy, jedne i drugie wyszły, jedne i drugie się zdrzemnęły, wszystkie czekają, wszystkie wiedzą, że nadchodzi oblubieniec. Z czego by wynikało, że miały taką postawę? Wiecie, ja śmiem twierdzić, że dlatego one tak postępowały, bo one tak myślały i w taki sposób żyły. Nie spodziewały się. Wiecie, to jest takie myślenie, że jakoś to będzie. Przecież uda mi się. Zawsze mi się udawało. To tak będzie. I chodzi tylko, wiecie, jest logika takiego myślenia, no byle do przodu, nawet po cudzych plecach, nawet na cudzym paliwie, ale do przodu. Takie myślenie. Poza tym, zobaczcie, czy w momencie, kiedy okazało się, że nie mają tych baniek z oliwą, czy one uznały swoją winę, swoje zaniedbanie, powiedziały faktycznie, jakie my głupie, czemu żeśmy tego nie zabrały? No zapomniałyśmy. Nie ma przyznania się do winy, nie ma uznania swojej winy, swojej głupoty, ale jest oczekiwanie, przecież wy macie, to wy powinniście mi dać. Czy myślę, że taką postawę w życiu dostrzegamy. Ludzie, którzy są nastawieni do rzeczywistości w taki sposób, że po prostu im się należy. Jak ktoś inny ma, to dlaczego ma mi nie dać, nie użyczyć, nie pożyczyć, nie pomóc? Więc wierzę, że to właśnie ten moment, ten taki krytyczny moment przyjścia oblubieńca pokazuje tak naprawdę, co jest w sercu człowieka i jakim trybem życia on do tej pory żył, jak funkcjonował. To ten moment jakby uwidacznia to, jaka jest jego logika, jego sposób na życie. Tak myślę sobie, czy dzisiaj w Kościele nie ma takich postaw. Ludzi, którzy wiedzą, znają, są gotowi, ale myślą w taki sposób, że właśnie można na cudzym paliwie pojechać, że można na cudzych plecach się oprzeć, że ja osobiście sam to ja nie muszę, bo ja tam zawsze na moje jakoś tam poradzę sobie, ale na cudzych plecach też można pojechać trochę. One chciały, wiecie, ale no, chcenie bez wcześniejszego przygotowania, bez postawy takiej, wiecie, bo to bycie gotowym to nie jest tylko ten moment. Na bycie gotowym, na czuwanie składa się cały wcześniejszy proces i etap w życiu. Wierzę, że kiedy człowiek staje się chrześcijaninem, to zaczyna być wtedy gotowy, zaczyna być czujny, zaczyna czuwać, stawać się gotowym na spotkanie z Panem. Nie tak, że żyje po swojemu, buja się tu i tam, a dopiero potem w ostatnim momencie zaczyna być, wiecie, no bo one jakby w ostatnim, kiedy zaczęły być, chciały być gotowe, poszły kupować, to nawet zdziwiły się. Myślę, że to nawet sposób myślenia, przecież no skoro on tak długo zwlekał, no to jeszcze nie poczeka te 5 minut na mnie. Poszły kupować i potem przyszły i były zdziwione, że są drzwi zamknięte. I liczyły, że przecież no tak zawsze było, ja tak funkcjonowałem i na ostatnią chwilę gdzieś tam się łapałem. Jak nie do autobusu, to nawet na tą przyczepę, ale się gdzieś tam załapałem. A teraz zamknięte drzwi są jakby zdziwione te panny, że pan mówi, nie znam was. Wiecie, ja wierzę i tak tutaj dostrzegam też to, że głupota, która jest w sercu człowieka, może być czasami pielęgnowana przez długi czas bycia w Kościele, bycia człowiekiem wierzącym. Że brak takiego czuwania, czyli wiecie, wierzę, że tak naprawdę i dzisiaj, i każdego dnia my możemy naszą bańkę z oliwą napełniać, żeby wtedy, kiedy przyjdzie Pan, żeby moja lampa nie zgasła. A jak ja będę sobie myślał, dzisiaj przyjdę, posłucham, pójdę i będę żył swoim życiem i tak wiecie, z tygodnia na tydzień, z niedzieli na niedzielę, no znam, wiem, jak to wszystko funkcjonuje, 30 lat w Kościele jestem, to co tam, nie? Wiecie, takie myślenie to właśnie uleganie tej części serca, w której jest głupota i pielęgnowanie w jakimś sposób, w jakimś takiej właśnie postawy, takiej logiki głupoty. Ja tak myślę, że tutaj te osoby, te głupie panny, one były skoncentrowane bardziej na sobie. Bo gdyby były skoncentrowane na oblubieńcu, to wierzę, że byłyby podobnie jak te mądre, gotowe. Wiecie, też moją uwagę zwróciło to, Pan Jezus użył tego słowa, ono jest tutaj użyte w Ewangelii też Mateusza w 5 rozdziale, kiedy Pan Jezus mówi do uczniów, wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, aby tylko była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. I to słowo zwietrzeje, to jest słowo, które znaczy również zgłupieje. Wiecie, czy sól może zgłupieć? No chyba nikt z nas nigdy nie widział tego, żeby sól przestała być słona. Ale Pan Jezus to mówi nie w kontekście soli, ale w kontekście uczniów. Wy jesteście solą ziemi. Wiecie, i niestety może tak się zdarzyć, że uczeń, który ma być solą, zgłupieje i przestaje być użyteczny. Wiecie, bo tak samo jakby sól zgłupiała i przestała być słona, bo sól jest słona nie sama dla siebie. Ona jest słona po to, żeby można było z niej korzystać, żeby mogła konserwować, żeby mogła dawać smaku, żeby mogła zmieniać, ulepszać, nadawać tego smaku. A jak przestaje spełniać swoją funkcję, bo sól nie jest jakby w moim przekonaniu sama z siebie, z natury egoistyczna, ona nie jest sama dla siebie słona. Ona jest słona dla innych. A uczeń Pana Jezusa ma być solą tej ziemi, nie sam dla siebie. Nie skoncentrowany na sobie, ale na innych. I jak zgłupieje i przestaje być użyteczny dla Pana i dla innych, na sobie się koncentruje, to wtedy przestaje mieć swoją funkcję, użyteczną, może być precz wyrzucony. Tu Pan Jezus mówi też w kontekście, tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Wy jesteście po to, żeby Bóg był wielbiony i żeby ludzie mogli wielbić Boga przez was. Wy nie jesteście słoni sami dla siebie, dla Boga i dla innych. A jak zgłupiejecie, przestajecie być słoni, koncentrowani tylko na sobie, to tylko się nadajecie, żeby was precz wyrzucono. Nie spełniacie swojej funkcji, podobnie jak sól. Wiecie, tak myślę, że te głupie panny, one były skoncentrowane bardziej na sobie niż na oblubieńcu i dlatego tego czuwania, tej gotowości na spotkanie z Panem zabrakło. Tak samo jak, wiecie, ten bogaty właściciel ziemski, który, wiecie, on nie był człowiekiem leniwym. On pracował, on siał, on budował spichlerze, stare rozwalił, nowe zbudował. Bardzo godna postawa, prawda? Ale był skoncentrowany na kim? Na sobie. W tym wszystkim. Dlatego usłyszał głupcze. Albo ten człowiek, który też budował dom. No też był pracowity. Ale jakby nie przyłożył się do tego właściwie, żeby skoncentrować się na fundamencie. Bo dobry fundament wymaga czasu, wysiłku i koncentracji. Zbudował dom na piasku i potem stała się katastrofa. Myślę, że też była katastrofa w przypadku tych pięciu panien, wiecie, bo pięć weszło, a pięć zostało na zewnątrz. Pięć było przygotowanych, a pięć nie było przygotowanych. Ale wszystkie dziesięć wyszły na spotkanie. Wszystkie dziesięć miały lampy. Wszystkie dziesięć wiedziały o oblubieńcu. Ja tak kiedy czytam i myślę o tym, wiecie, to widzę, że i w moim sercu jest jakaś cząstka, która niestety z tą głupotą jest związana i pielęgnuje czasami świadomie, nieświadomie jakąś moją głupotę. I nie chcę, żeby tak było. I idąc za tym, co apostoł Paweł pisze w liście do Koryntian, muszę stać się głupim dla tego świata, żeby stać się mądrym. Wiecie, bo właśnie ta głupota związana z koncentracją na sobie, która jest w naszym sercu, to jest sposób myślenia tego świata. To jest standard i kryteria, które są w tym świecie, właśnie one pielęgnują i akcentują to, żebyś ty myślał o sobie. Człowiek, to brzmi dumnie. Twoje potrzeby. Dzisiaj każdy ma swoją rację, każdy ma swoją prawo, ma do tego prawo. Człowiek jest skoncentrowany na sobie, ale żeby stać się prawdziwie mądrym, to trzeba stać się głupim wobec wartości tego świata, odrzucić wartości tego świata. Wiecie, kiedy o tym myślałem, bo ostatnio też czytając 11 rozdział listu do Hebrajczyków, tam o bohaterach wiary, też mogliśmy we czwartek któryś mówić o zburzeniu murów Jerycha. I tam jest napisane, że to przez wiarę te mury Jerycha runęły. Wiecie, wtedy wodzem wojska Pana, który też jakby przewodził Izraelowi, no był Jozue. Jozue wcześniej walczył z Amalekitami. Jozue potrafił używać miecza i włóczni, wszelkiego oręża. On był też strategiem wojskowym. On wiedział, jak prowadzi walki. A tutaj Bóg mu mówi o takiej strategii, której nikt nigdy w życiu nie słyszał. No, zdarzyło wam się kiedyś rozwalić mur, nie używając sprzętu do tego odpowiedniego, tylko chodzić w kółko? Raz, potem przez 7 dni, a 7 dnia 7 razy wokoło, bez słowa? Co to za strategia? Czy to nie jest głupie? Wiecie, Jozue mógł tak pomyśleć i wszyscy Izraelici, że no, jak można zdobyć miasto chodząc wokoło? No to chodźcie wokół zieleniaka 7 razy, czy wam się uda te betony zniszczyć. To się wydaje nieracjonalne i nawet głupie. Ale wiara polegała na tym, żeby uwierzyć, że Boży sposób, że Boże standardy, że Boże rozwiązanie jest skuteczne. Że tak będzie, jak Bóg powiedział. Odrzucić wszelką swoją logikę i mądrość, wszelkie swoje doświadczenie zdobyte wcześniej w różnych walkach i przyjąć to, że to, co Bóg mówi, jest prawdą i że jest skuteczne. I dlatego apostoł Paweł pisze w liście do Koryntian, że mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Ale dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, ratunku, jest mocą Bożą. I trzeba przyjąć to, co jest Boże, co jest uznane w tym świecie za głupotę. Wiecie, tak samo Mojżesz i ludzie w Egipcie musieli uwierzyć, że sposobem jedynym na ratunek jest to, żeby zabić baranka i pomalować odrzwia. Czy kiedy, od kiedy świat światem, czy ktoś słyszał o takim sposobie, żeby uratować się? Żeby pomalować futrynę drzwi krwią? Baranka? Trudno było uwierzyć w coś, co nie miało wcześniej precedensu w historii świata. I to się może wydawać głupie, jakieś nieracjonalne. Ale mowa o krzyżu, o tym, który umarł na krzyżu, o Jezusie Chrystusie, jest głupotą dla tego świata. I w tych standardach tego świata to jest coś nieracjonalnego, ale jest mocą Bożą. I idzie o to, i na tym polega właśnie mądrość, żeby stać się głupim dla tego świata, odrzucając wszystkie ludzkie metody, sposoby i koncepcje, a przyjąć to, co Bóg mówi w swoim słowie. To jest prawdziwa mądrość. Wiecie, wierzę, że nasze życie tak naprawdę nie zależy od tego, jak my będziemy próbowali żyć zgodnie z tym światem. Mamy się do tego świata nie upodabniać. Mamy się przez przemianę umysłu stać innymi. I nie pozwalać, żeby to, że w naszym sercu jest jakiś potencjał do tego, żeby głupotą się w postępowaniu kierować, żeby nie pozwalać na to. I wierzę, że już dzisiaj my możemy przygotowywać się do tego, żeby być gotowymi na spotkanie z Panem Jezusem. Każdego dnia, każda moja modlitwa, każda moja relacja z Panem, każda chwila, którą mogę z Nim spędzić w szczerości, w takiej otwartości mojego serca, to jest dodawanie każdej kropli oliwy do bańki, którą mam. Nie możemy tego ignorować. Po prostu nie bądźmy głupimi, ale bądźmy jako ci, którzy są mądrzy. I tak samo ta pieśń Mojżesza, już kończę, Mojżesz powiedział, że właśnie słowa te, i tam jest ten czynnik tego, że lud był izraelski głupi, żeby byli świadomi swojej głupoty. Mojżesz powiedział, Bóg przez Mojżesza, że właśnie to treść tej pieśni. I tak samo wierzę, że nasze poddawanie się słowom Pana Jezusa przyczyni się do naszej wieczności. Choćby to się wydawało w standardach, w których żyję, niezwykle głupie i nieracjonalne. Ale żebyśmy byli gotowi to na to, żeby stawać się głupim, aby być prawdziwie mądrymi. Aby odrzucać to, co jest w moim sercu, to, co się mnie wydaje i przyjmować z wielką taką uwagą i poddaniem, posłuszeństwem się temu, co mówił Pan Jezus. Bądźmy mądrzy, a prawdziwa mądrość to stanie się głupim dla tego świata. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy.